Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
6 października NATO wydaliło 8 rosyjskich dyplomatów uznanych za oficerów rosyjskiego wywiadu oraz zapowiedziało zmniejszenie do końca października liczby akredytacji dostępnych dla przedstawicieli Rosji z 20 do 10. Szef NATO podkreślił, że osoby wydalone były agentami wywiadu, a nie dyplomatami, a Sojusz miał dane wywiadowcze na ten temat i podjął stosowną decyzję. Rosyjski minister spraw zagranicznych z kolei, Siergiej Ławrow, zapowiedział w poniedziałek, że w odpowiedzi na działania NATO Rosja zawiesi od 1 listopada działalność swojej misji przy NATO i biura łącznikowego sojuszu w Moskwie. Prezydent Andrzej Duda powiedział z kolei, że od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę realne widmo konwencjonalnego konfliktu zbrojnego powróciło do naszej części Europy. W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie prezydent Andrzej Duda wziął udział w Narodowej Konferencji Bezpieczeństwa. Rosja w dalszym ciągu regularnie demonstruje swoją siłę i zwiększa napięcie w regionie, tak jak podczas tegorocznej edycji ćwiczeń Zapad 21 w pobliżu polskiej granicy. Tyle faktów. Faktem jest też to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, co nawet europejscy dyplomaci uznają, czy też przedstawiciele Unii Europejskiej uznają za jednak spełniający wszelkie kryteria wojny hybrydowej atak na granice Polski i Unii Europejskiej. Co z tego wszystkiego wynika, oprócz napięcia politycznego w Unii Europejskiej, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części audycji, co z tego wszystkiego wynika dla Polski? W co takiego musimy się uzbroić? Jak powinniśmy działać?
Tutaj mamy moim zdaniem dwa aspekty, bo jeden aspekt jest jakby aspektem korzyści lub strat dla Polski tego, co się dzieje. Natomiast z drugiej strony chciałem zwrócić uwagę, że Rosja potrafi w sposób naprawdę mistrzowski rozgrywać wszystkie europejskie konflikty, potrafi rozgrywać nawet w sposób bardzo skuteczny swoją własną militarną słabość i gospodarczą, i demograficzną.
Czyli te wszystkie te konflikty i to, co się dzieje, to nie są niezależne od siebie sprawy.
Powinniśmy zdaniem, przyglądać tak? się Rosji i uczyć się od niej, jak lewarować się w każdej najdrobniejszej nawet możliwości, jaka się pojawia, w każdej szansie. My Polacy jesteśmy w politycy dyletantami i nie potrafimy postępować ani tak jak Rosjanie, ani tak jak Niemcy. Tego trzeba się wreszcie nauczyć, a nie ubolewać i biadolić nad tym, a nie innym. Trzeba pamiętać również tutaj historycznie, że potężny Związek Radziecki bez amerykańskiej pomocy nie dałby sobie rady z Wehrmachtem i to dzięki amerykańskiemu przemysłowi Rosja dokonała tego, czego dokonała. I że Rosja musi mieć zgodę wielkich tego świata, w tym przypadku Chin i Ameryki, na jakiś poważniejszy ruch, co oczywiście niekoniecznie musi ją powstrzymywać przed jakimiś drobnymi prowokacjami, drobnymi konfliktami granicznymi i tu się należy spodziewać całego szeregu rozmaitych prowokacji. Za tym kryją się interesy ekonomiczne, które Rosja ma i które musi wygrywać. Trzeba pamiętać, że to jest kraj na niskiej ścieżce rozwojowej, mimo całej potęgi, to jest kraj w gruncie rzeczy surowcowy, nie ma niczego do zaoferowania na rynkach światowych poza jakimiś tam detalami, ale przede wszystkim żyje z ropy, z gazu i ma nierozwiązywalne problemy.
Z gazu, który jest coraz droższy i z ropy, która jest coraz droższa, co oznacza ogromny wzrost rachunków, przede wszystkim jak na razie dla obywateli państw zachodniej Europy. O tym jeszcze porozmawiamy. Adam Ruszyński, bardzo proszę o komentarz do sytuacji między NATO a Rosją.
Ona jest elementem bardzo szerokiej sytuacji, powiedziałbym tej, która ma miejsce na obszarach całego globu, bo zobaczmy, co się stało. No, Rosja osłabła po zimnej wojnie. Rosja nie jest w stanie, mimo prężenia mózgu, wrócić do dawnej pozycji mocarstwowej. Wybiera rolę partnera Chin, ale jest to rola junior partnera. Osłabły też Stany Zjednoczone, które już nie mają pieniędzy, żeby być globalnym, światowym żandarmem i przebudowują układ sojuszy. Zwrócę uwagę na nowy sojusz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią i Wielką Brytanią, tak zwany AUKUS. Natomiast jeśli chodzi o NATO, to Amerykanie starają się w NATO utrzymywać pozycję głównego rozgrywającego. Z jednej strony Chiny wydaje się, że bardzo mocno się wzmocniły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i to wszystkie statystyki to pokazują. Natomiast to nie jest kraj, który byłby w stanie być globalnym mocarstwem, zastąpić w tej roli Stany Zjednoczone. Zatem widzimy gigantyczną rywalizację i rozdrobnienie siły w skali światowej. Jaki to może mieć wpływ na Polskę? No, jesteśmy świadkami takiego konfliktu. Jedni mówią, że to jest wojna hybrydowa, a inni podkreślają, mówią, że jest to element wojny hybrydowej, to co się dzieje na granicy Polski z Białorusią, że to jest konflikt, ale poniżej progu wojny kinetycznej, czyli tej wojny gorącej, bo tak w rzeczywistości jest. Presja migracyjna nie jest przecież wojną kinetyczną, czyli tą wojną otwartą, wojną gorącą. No tutaj Białoruś, a głównie Rosja, bo przecież ona stoi za tą akcją, nic co się dzieje w polityce białoruskiej nie jest niezależne od Rosji, a białoruskie KGB, które kieruje operacją Śluza, jest ściśle podporządkowane rosyjskiemu KGB. I eskalując ten konflikt graniczny, Białoruś i Federacja Rosyjska testują szybkość działania strony polskiej, litewskiej i łotewskiej na pojawienie się tych grup migrantów. Przy okazji oceniają ilość sił angażowanych w ochronę granic, posiadanych przez nie środków, szacują zdolność do ich dyslokacji na zewnętrznej granicy NATO, no bo przecież my często podkreślamy, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, ale to jest jeszcze bardziej w twardy sposób granica paktu NATO. No i badana jest i poddawana ocenie reakcja mediów, społeczeństw, a także spójność klasy politycznej na Litwie, na Łotwie i w Polsce. I ten konflikt graniczny jest elementem wojny o umysły, bo okazuje się, że część polityków polskiej opozycji, z wyjątkiem PSL-u i Konfederacji, dała się wciągnąć już w grę, której scenariusze powstały w środowisku wrogim Polsce i paktowi NATO. I ta presja migracyjna ma wywoływać napięcia wewnętrzne w Polsce, a informacje zbierane przez białoruskich i rosyjskich analityków w tej fazie konfliktu poniżej progu wojny pozwalają dostosowywać argumenty ich propagandy oddziaływania na społeczeństwo polskie. I tu niestety część opozycji, chcąc, nie chcąc, ja tego tutaj nie przesądzę, działa w interesie Białorusi i Rosji, bo zarówno Koalicja Obywatelska i Lewica, jak i Białoruś i rosyjska propaganda, no ich celem jest osłabianie polskiego rządu.
Właśnie chciałbym zapytać jeszcze w kontekście tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, czy białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej i w kontekście destabilizacji, o której mówił Adam Ruszczyński, mam takie pytanie. Na ile panom, jako dziennikarzom, wprawdzie nie dziennikarzom śledczym, czy reporterom, czy dziennikarzom wojennym, ale publicystom, na ile panom brakuje na polsko-białoruskiej granicy obecności, takiej swobodnej, nieskrępowanej obecności dziennikarzy, relacjonujących to, co tam się dzieje, bowiem no już i przedstawiciele Komisji Europejskiej niektórzy mówili, że dla nich priorytetem jest to, żeby jednak ta sytuacja mogła być swobodnie relacjonowana przez wszystkie media. Na ile to jest ważne dla opinii publicznej, to żeby dziennikarze tam byli, a na ile jest ważne dla architektów jednak tej potyczki hybrydowej, obecność dziennikarzy tam, skoro toczy się wojna o sumienia Polaków?
Czy granica, przypominam wszystkim tym utyskującym na niedostępność, to przypominam, że granica ma dwie strony i jak komuś się nie podoba, że nie ma zgody na dostęp od polskiej strony, to może się starać o dostęp od białoruskiej strony. Niech sobie to po prostu rozważy. Po drugie, media jako czwarta władza pozwalają sobie we współczesnym świecie na stanowczo za dużo. To jest niekontrolowana władza, władza, która właściwie terroryzuje nas informacyjnie, czego najlepszym przykładem jest pan Zuckerberg, versus Donald Trump w trakcie wyborów, że można prezydentowi Stanów Zjednoczonych odebrać prawo głosu, więc niech media nie szemrają, niech się cieszą, że dostają informacje bardzo rzetelne od rzeczniczki Straży Granicznej. Ja chcę tylko, wracając nieco do wcześniejszej kwestii, wesprzeć Adama w tym, co mówi, bo się w tym pełni zgadzam, ale rozszerzę to, ponieważ po pierwsze, mam takie przekonanie, że główny kanał przerzutowy idzie przez całkiem inną granicę, a nie przez granicę polsko-białoruską. A po drugie, to nie jest atak Białorusi hybrydowy na Polskę, tylko to jest atak Putina na Niemcy tak naprawdę, na rdzeń. I trwa testowanie tego, jak zachowuje się Berlin, jak zachowuje się Francja. I okazuje się, że oni zachowują się fatalnie w tej całej sprawie. Bo ostatecznie ci wszyscy emigranci, którzy trafią do Polski prędzej czy później, i tak trafią do Niemiec. To nie ma do tego dwóch zdań. A Niemcy zachowują się w tej sprawie, moim zdaniem, samobójczo. No ale to jest ich wolny wybór. Natomiast w kwestii mediów, ja nie przyłączę się do tych ludzi, którzy będą podważać, że to jest pisowska Straż Graniczna, w związku z tym jest niewiarygodna. Nie będę też mówił, że to jest Trybunał Pani Przyłęckiej, ani że jest to rząd pisowski i tak dalej, i tak dalej. Jako państwowiec uważam, że mamy polskie wojsko, polską Straż Graniczną, Trybunał Konstytucyjny jest polski. Jak się komuś to nie podoba, no to jest, żyjemy w demokratycznym państwie, może sobie przy następnych wyborach wybrać inaczej.
I Adam Ruszczyński, jeszcze o obecności mediów, o tych narzekaniach niektórych mediów na uniemożliwianie im pracy na polsko-białoruskiej granicy.
No tak, to zależy od, że tak powiem, zakresu tego narzekania, bo jeżeli są dziennikarze, czy są media, które nie zauważają tego, że tam jest stan wyjątkowy w tym pasie przygranicznym i nie zauważają, że to jest element wojny hybrydowej poniżej progu klasycznej wojny, no to domagając się nieskrępowanego dostępu dziennikarzy, najzwyczajniej przesadzają. Zobaczmy, co robią państwa demokratyczne prowadzące wojnę. Podam tutaj przykład Stanów Zjednoczonych, które w trakcie wojny wietnamskiej zapewniły dziennikarzom praktycznie nieskrępowany dostęp i dziennikarze wielu amerykańskich mediów tak relacjonowali ten konflikt, że to się zaczęło obracać przeciwko armii amerykańskiej, przeciwko władzom amerykańskim i wywołało falę lewicowej kontestacji w Stanach Zjednoczonych.
Tu Adamie trzeba dodać, że media amerykańskie produkowały fałszywki w relacjonując tą wojnę.
Bardzo często, bo dziennikarze też mają swoje poglądy i po prostu oni opisywali wojnę widzianą przez pryzmat swoich własnych
poglądów.
Dość
powiedzieć, że wystarczy dla zmiany nastawienia opinii publicznej pokazać historię choćby jednego żołnierza, który poległ, i pokazać jego rodzinę, dzieci. I to zdecydowanie zmienia nastawienie każdego społeczeństwa do wojny. Nawet jeśli uznawało na początku, że ta wojna jest słuszna i w słusznej sprawie.
Dokładnie. Kontynuując, podam przykład II wojny światowej, gdzie dziennikarze, reporterzy relacjonowali to, co się dzieje, i bardzo dobrze, że oni tam byli, ale działali w ramach również cenzury wojennej. Wtedy dziennikarzom nie wolno było wszystkiego pokazywać. Konkludując teraz i wracając do sytuacji, jaka ma miejsce u nas, pamiętając o stanie wyjątkowym, pamiętając o tym, że jest to element wojny hybrydowej, jestem za ograniczonym dostępem dziennikarzy, to znaczy za akredytowaniem dziennikarzy, no powiedzmy, i selekcjonowaniem ich, bo mamy różnych dziennikarzy. Są dziennikarze, którzy będą odpowiedzialni za słowo, i są też redakcje, które są zainteresowane wojną z rządem. Więc opowiadam się za taką, za ograniczonym w sposób prawny dostępem dziennikarzy, za ustaleniem pomiędzy instytucjami zawiadującymi tym stanem wojennym, a redakcjami, pewnego kodeksu. Kodeksu, który będzie obowiązywał i którego dziennikarze zobowiążą się przestrzegać. Bo powiem tak, no brakuje mi innych informacji dziennikarskich. To, co mówi Straż Graniczna, ja w to ufam i ja w to wierzę, ale chciałbym, też jakiegoś szerszego spojrzenia. I wtedy myślę, że przy odpowiedzialności obydwu stron, zarówno władzy, jak i dziennikarzy, będziemy też w stanie skuteczniej walczyć z tą białoruską propagandą, a także z lewicową propagandą, bo ja słyszałem w Parlamencie Europejskim, przysłuchując się tej debacie przez kilka dni, ataki na Polskę, że jak to jest, że już 7 osób zginęło na tej granicy, na granicy Unii Europejskiej, bo tak tam to w parlamencie jest przedstawiane, i że trzeba zmusić władze polskie, żeby nie stosowały pushbacku, czyli wypychania na stronę białoruską migrantów. I tam była podawana taka też tonacja, że nie wiadomo, co się dzieje, bo polscy dziennikarze nie mogą tego relacjonować. Więc żeby pewne rzeczy uporządkować i odebrać argumenty takim co bardziej agresywnie nastawionym przeciwko Polsce eurodeputowanym, należałoby tę rzecz uregulować, i tu dziennikarze muszą się zobowiązać do przestrzegania zasad, które byłyby określone na piśmie w ramach akredytowania dziennikarzy. Ale mam tu na myśli najpoważniejsze media, a nie jakiegoś wysypu internetowych stron czy blogów, bo dzisiaj bardzo łatwo powiedzieć o sobie, że jest się dziennikarzem.
Panowie.
Ja tylko przypominam, że pewne medium bardzo poważne zorganizowało chucpę z okazji urodzin pewnego człowieka, i tam swastyka była z wafelków ułożona. I nie mam zaufania do mediów wrogich Polsce, i tutaj uważam, że no pasara, nie powinno się tam wpuszczać mediów, koniec.
Czas naszej audycji dobiega już końca. Jeszcze jeden ważny temat, ale to w przyszłym miesiącu porozmawiamy. On będzie wciąż na pewno w dalszym ciągu aktualny. Mowa o energetyce, o tym, co dzieje się i co jest planowane na tym polu w związku z troską o klimat. O tym wszystkim porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że do tego czasu nie zamarzniemy, albo przynajmniej obywatele zachodniej Europy, którzy nawet drewno podobno w Holandii wykupują, bo tak boją się tej podwyżki cen surowców energetycznych. Wrócimy do tych wszystkich tematów. Adam Ruszczyński był dziś w programie jednym z gości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
A drugim komentującym publicystą był Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Marek Poniedziałek, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Między Wschodem a Zachodem.
Między Wschodem a Zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.